Duchu Święty, przyjdź, pocieszy cielu, przyjdź, ożywi cielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszy cielu, przyjdź, ożywi cielu naszych serc. Pragnę z Tobą być i przez życie iść, wciąż na nowo doświadczając miłości Twej. Pragnę z Tobą być i przez życie iść. Święty, Święty Duchu, do nas przyjdź.
Duchu Święty, przyjdź, pocieszy cielu, przyjdź, ożywi cielu serc.
Bądź Duchu Święty, Duchu Światłości, Duchu Miłości, Duchu naszego powołania na każdy dzień naszego życia. Przybądź, oświecaj nasze umysły i rozpalaj nasze serca. Bądź z nami zawsze, a w sposób szczególny, kiedy dotykamy spraw naszej wiary, kiedy czytamy katechizm Kościoła katolickiego, kiedy także czytamy Pismo Święte, które jest drogowskazem w drodze naszego życia. Drodzy nasi radiosłuchacze, dzisiaj kolejne punkty katechizmu Kościoła katolickiego pragniemy rozważać, pragniemy czytać, pragniemy jakoś nad nimi rozmyślać. Są to punkty, które dotykają tematu grzechu. Dzisiaj punkt 1852 rozpoczyna nasze rozważanie, zróżnicowanie grzechów. I tutaj będą sprawy, które właściwie my ludzie wierzący wiemy i bardzo często, przynajmniej na katechezach czy w czasie pewnie myślę homilii, rekolekcji, są te rzeczy przypominane, czy chociażby nawet i człowiek wierzący, robiąc rachunek sumienia, o tym też pamięta. Co to jest ciężkość grzechu, co to jest grzech śmiertelny i powszedni. Właściwie to można dzisiaj byłoby powiedzieć, że należałoby tak rozróżnić, albo jakoś tak powiedzieć, co z tymi, którzy po prostu żyją, nie mając świadomości grzechu, są ochrzczeni, mówią, że są wierzący i dla nich nie ma tego pojęcia, albo je gdzieś tam wysyłają daleko, daleko w podświadomość, odrzucają to poczucie, że jest taka rzeczywistość, która się nazywa grzechem. Katechizm mówi tak, grzechy są bardzo różnorodne. I Pismo Święte dostarcza wiele ich wykazów. List do Galatów przeciwstawia uczynki ciała owocom ducha. Jest rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. I tutaj właśnie wymienia święty Paweł już 2000 lat temu przecież nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwa, hulanki i tym podobne. Co do nich, zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Można rozróżniać, mówi katechizm, grzechy w zależności od ich przedmiotu, tak jak w przypadku każdego czynu ludzkiego, i w zależności od cnót, jakim się przeciwstawiają, przez nadmiar bądź też jej brak. Mówimy, że cnota albo występuje, albo jej nie ma. To nie jest tak, że ktoś, kto na przykład nie czyni nic dobrego, no to właściwie jest taki neutralny, można powiedzieć, że ani nic złego, ani nic dobrego, jakoś tam mu idzie. Nie, bo wiemy, że także braki są tutaj rzeczą niepożądaną, są no sprawą złą, braki w czynieniu dobra. A więc nie tylko to, że unikamy zła, unikamy grzechu, nie czynimy zła, ale również czynimy dobro. I tu jest cały ten problem właśnie w naszym życiu ludzkim, jak właśnie być tym człowiekiem pozytywnym, który nie tylko unika sytuacji grzesznych, unika tego, co prowadzi do grzechu, ale także przede wszystkim właśnie swoim życiem czyni dobro. A nawet tutaj niektórzy mają taką wielką też nadzieję, oczywiście, że no dobroć czy dobro, które wykonujemy, pozostawiamy na ziemi, w postaci miłości bliźniego właśnie marze nasze grzechy. I tak też pokazuje historia Kościoła. Oczywiście nie wszystkie grzechy da się przez dobro uczynione potem zmazać, zadośćuczynić, ale no są takie rzeczywistości, gdzie możemy właśnie tą miłością, miłością bliźniego i Pana Boga uczynić pewne zadośćuczynienie, bo mówimy, że tutaj pamiętamy 5 warunków sakramentu pojednania i tam oprócz wyznania, oprócz żalu za grzechy, oprócz rachunku sumienia jest to właśnie zadośćuczynienie, ale o tym będziemy jeszcze mówić w następnych katechezach. Źródło grzechu znajduje się w sercu człowieka, jego wolnej woli, zgodnie z nauczaniem Pana. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie czyni człowieka, wszystko mówi święty Mateusz, nieczystym. W sercu także przebywa miłość, podstawa dobrych i czystych uczynków, którą rani grzech, każdy grzech. I przypomnienie. Grzechy należy oceniać według ich ciężkości, a więc tu mamy rozróżnienie między grzechem śmiertelnym, ciężkim śmiertelnym, a grzechem powszednim. To już jest dostrzegalne w Piśmie Świętym i to zostało przyjęte w tradycji Kościoła. To też także potwierdza, jak mówi katechizm, doświadczenie ludzi. Grzech śmiertelny niszczy miłość w sercu człowieka wskutek ciężkiego wykroczenia przeciw prawu Bożemu. Odwraca on człowieka od Boga, który jest jego celem ostatecznym i także szczęściem, stawiając ponad nim dobra niższe. Grzech powszedni, mówimy, pozwala trwać miłości, chociaż ją obraża i rani, ale nie jest jego materia tak ciężka, która, mówimy, bardzo mocno, konkretnie odwraca człowieka od Boga. No to jest rzeczywiście tutaj takie rozróżnienie dosyć, może być ogólne, bo każdy człowiek ma pewnie swoistą wrażliwość sumienia i jakoś tak to rozgranicza. No bo jest jakimś dla człowieka wierzącego, modlącego się, chodzącego przynajmniej co tydzień do kościoła w tygodniu także, modlącego się w ciągu dnia dwa razy, czyniącego rachunek sumienia w jakiś sposób, no to rzeczywiście pojąć nawet, wyobrazić sobie grzech tego typu jest bardzo ciężko. A jednak są takie grzechy, które odwracają człowieka całkowicie od Boga, odwracają wizję przyszłości z Panem Bogiem jako ostateczne szczęście, jako cel życia ziemskiego, wieczności. I są niestety tacy ludzie, którzy tak właśnie żyją. Mówimy, żyją jakoby Pan Bóg nie istniał, albo mówimy jeszcze gorzej, że sobie robią żarty z Pana Boga, robią sobie żarty z przykazań, wyśmiewają rzeczywistość Kościoła i tak dalej, i tak dalej. To właśnie są te gdzieś granice, przestrzenie grzechu śmiertelnego, bo dopóki człowiek ma świadomość, że no, jestem tym, kim jestem. Oczywiście nie wolno nam tak sobie myśleć, że a, no to wiadomo, zawsze sobie mogę znaleźć czas na nawrócenie, na spowiedź i tak dalej, mogę sobie latami żyć, jak mi się podoba. To nie jest tego typu myślenie, ale wiem, że jestem, kim jestem, że nawet ta codzienność moja poprzez moje uczynki dobre, ale także poprzez moje słabości, ale jednak cały czas patrzę, że jest ta przestrzeń Boga, Bożego miłosierdzia, Bożego przebaczenia, ale również dobrego mojego życia. Staram się, chcę. To jest to staranie się. A teraz, natomiast jeżeli jest ta filozofia mówiąca, że Pan Bóg nie istnieje albo istnieje, ale to co tam, co to oznacza, to takie sobie może mówienie, a kto tam o tym wie, to jest bardzo niebezpieczne właśnie tutaj podchodzenie. A więc życie tak, jakoby Pana Boga nie było, lekceważenie sobie tej rzeczywistości, ośmieszanie jej nawet wewnątrz, żeby się usprawiedliwić, bo i w większości przypadków tak jest, myślę, mamy takie doświadczenie, że dlaczego człowiek odrzuca Pana Boga, dlaczego człowiek odrzuca, ośmiesza istnienie Kościoła, istnienie autorytetu tutaj, nauczania moralnego, bo coś ma nie w porządku. To jest już taka nawet psychologiczna prawda, że prawda, dziecko wkładając głowę pod koc mówi, że mnie nie ma, prawda? A więc on nie widzi wokół siebie niczego, więc mówi, że świat nie istnieje. A więc zakrywając pewne sprawy, uciekając od nich, mówimy, że one nie istnieją. To jest niedobre i oczywiście to jest pierwszy taki jakiś błąd, który w człowieku się rodzi. A więc to, co niewygodne, odrzucamy. To, co stanowi jakiś taki nasz wyrzut wewnętrzny, jakieś takie poczucie, że tak być nie może, bo niestety sumienie, a niestety, to tak mówią ci, którzy mają z tym problem, ale sumienie ma w sobie no, tą moc, że jeżeli nie jest zagłuszone, zniszczone, przydeptane, to nam będzie mówiło. Jednak to nie jest to, jak należy. To nie są ten kierunek twojego życia. To nie tak, jak cię uczono. To nie jest tak, jak kiedyś, jakim kiedyś byłeś, kiedyś myślałeś, modliłeś się. Szczególnie właśnie po latach to nieraz może tak przychodzić. Coś z tym zrobić. To jest ten głos. Oczywiście jest możliwe, bo są na to doświadczenia i są tego przypadki, że można te sumienie zagłuszyć, można jakoś je przykryć czymśkolwiek, jakimś takim mocniejszym tłumaczeniem, jakimś takim tym autowyrzuceniem tych spraw serca, ale to też jest do czasu, bo przychodzą momenty, kiedy to sumienie się odzywa. Ale idźmy dalej. Tutaj jest to rozróżnienie, a więc grzech śmiertelny, grzech powszedni. Grzech śmiertelny narusza w nas zasadę życia, którą jest miłość i wymaga nowej inicjatywy Bożego miłosierdzia, nawrócenia serca, które w sposób zwyczajny dokonuje się w ramach sakramentu pojednania. I tutaj mamy tego doświadczenie, że no, to jest oddziałanie. Po prostu wierzymy w to, ale to też tak jest. Tak sakrament pojednania działa. Odchodzimy naprawdę z tym poczuciem, że Bóg nam przebaczył, chociaż my do końca tego miłosierdzia Bożego nie pojmiemy, nie zrozumiemy. Trzeba za nie dziękować i z Nim też współpracować, bo to nie jest tak, że a tutaj dobrze, wyspowiadałem się, ręce teraz sobie zakasam i po prostu mogę sobie znów na nowo jakoś żyć, bo mam otwarte jakieś przed sobą rzeczywistości. To tak jest, ale pamiętajmy, że tutaj jest ta współpraca, bo też nie możemy tego traktować bardzo tak no, materialnie, tylko Boże miłosierdzie dotyka naszego wnętrza i ono jest tym takim daną szansą po raz kolejny, po raz tam któryś, ale nie po to, żeby znów powracać do tego, co było, czy jakby cieszyć się, że no, mam już, można powiedzieć, tutaj wnętrze wyczyszczone i teraz, no właśnie, trzeba pomyśleć, co dalej. Ale to dla tych, którzy no, chcą się nawracać, chcą Pana Boga na nowo, jakby powiedzieć, przyjmować i z Jego miłości korzystać, która jest nam dana. I tutaj święty Tomasz tak powie: gdy bowiem wola zmierza ku czemuś, co ze swej natury sprzeciwia się miłości, ustanawiając w człowieku właściwy porządek w stosunku do celu ostatecznego, wówczas grzech jest śmiertelny ze względu na swój przedmiot. Zarówno gdy zwraca się przeciw miłości Bożej, jak bluźnierstwo czy krzywoprzysięstwo, jak i wtedy, kiedy zwraca się przeciw miłości bliźniego, jak morderstwo, cudzołóstwo i tak i tym podobne. Niekiedy jednak wola zwraca się ku temu, w czym zachodzi pewien brak porządku. co jednak nie sprzeciwia się miłości Boga i bliźniego, jak próżne słowo, nadmierny śmiech nawet, tutaj święty Tomasz mówi, i tego rodzaju grzechy są powszednie, a więc już ta refleksja kilkaset lat temu bardzo konkretnie była przedstawiana i istniała. Aby grzech był śmiertelny, są wymagane jednocześnie trzy warunki. Grzech śmiertelny, mówimy ten ciężki, w sensie no taki ciężki, mówimy bardzo ciężki, prawda? A więc dotyczy materii poważnej i został popełniony z pełną świadomością i także całkowitą zgodą człowieka, więc nie było jakiegoś tutaj przymusu zewnętrznego, jakiegoś mocnego nacisku i była też świadomość, to też jest bardzo ważne, no i też była materia poważna. Co oznacza ta materia ciężka, poważna? Więc tę materię ciężką określa 10 przykazań zgodnie z odpowiedzią, jakiej Jezus udzielił bogatemu młodzieńcowi. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swojego ojca i matkę. Ciężkość grzechów jest większa lub mniejsza, ale zabójstwo jest czymś poważniejszym niż kradzież. Tego też, o tym też musimy pamiętać. Chociaż tutaj Pan Jezus to podkreśla, ale nie należy uwzględnić także rodzaj osób poszkodowanych. Czymś poważniejszym jest przemoc na przykład wobec krewnych, aniżeli wobec kogoś obcego. To każdy rozumny to jakoś będzie widział, prawda? Że inaczej jest, no, tak można powiedzieć, oszukać, czy jakoś skrzywdzić człowieka, którego nie znam, nie mam świadomości, jak ta krzywda na niego wpłynie, niż na przykład najbliższe osoby, mamę, tatę, prawda, dziecko, córkę, syna i tak dalej. A więc grzech śmiertelny wymaga pełnego poznania i całkowitej zgody, jak mówimy, zakłada wiedzę o grzesznym charakterze czynu, o jego sprzeczności z prawem Bożym, zakłada także zgodę na tyle dobrowolną, by stanowił on wybór osobisty. I tutaj to wiemy i to niektórzy jakoś sobie tak tutaj to wykorzystują, że niewiedza zawiniona i zatwardziałość serca nie pomniejszają, lecz zwiększają dobrowolny charakter grzechu. Że, nie będę poznawał prawd wiary, nie będę w to wchodził, lepiej nie wiedzieć, bo wtedy mniejsza odpowiedzialność. Nie, tu nie jest tak właśnie, że tym bardziej, bo miałeś okazję poznać prawdy wiary, miałeś nauczycieli, miałeś wskazania rodziców, mamy, taty, prawda, miałeś okazję na katechezie poznać, czym jest życie moralne, czym są jego pryncypia, czyli te podstawy, nie skorzystałeś z tego, uciekałeś i to wcale nie świadczy, że właśnie twój grzech jest mniej ważny, mniej ciężki. Chyba że jest to niewiedza niedobrowolna, to tak, tutaj mówi katechizm o tym, no ale to widzimy, że tutaj też nawet i ludzie z niską świadomością religijną mają ten kodeks moralny też w sobie jakiś wryty, bo okazuje się, że dekalog to nie jest tylko na płaszczyźnie naszej wiary. Oczywiście dla nas jest to, są to wskazania, są to słowa, które zostawił Pan Bóg człowiekowi, ludziom, ale nawet dla ludzi niewierzących to te zasady są po prostu zasadami życia we wspólnocie. Ktoś powiedział kiedyś pięknie, to słyszałem, że nie ma nic bardziej trafnego, takiego wyważonego, jak właśnie ta chrześcijańska zasada: miłuj bliźniego swego jak siebie samego, oczywiście Pana Boga z całych sił, jak możesz, jak potrafisz, bo wiadomo, że mamy ograniczenie, ale bliźniego swego jak siebie samego. I tutaj naprawdę wyprzedzamy wszystkie, można powiedzieć, jakieś kodeksy, jakieś wskazania, jakieś nawet to, co jakieś takie próby jakiejś równowagi w świecie. Ta zasada, właśnie popatrz na innego, uczyń to uniwersalny minimum, ale to jak na siebie samego, to jakbyś chciał, żeby ciebie traktowano, żebyś ty był traktowany, żebyś ty był tak uszanowany. Tylko tyle i aż tyle. Właśnie to miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Co jeszcze tutaj katechizm nam chce przypomnieć, bo to są wszystko przypomnienia, to jest tutaj żadnej nowości, nie odkrywamy. Co do grzechu powszedniego, bo tak nieraz tutaj na granicy są takie nieraz może myśli, wrażliwości też sumienia są różne. Jak, czy kiedy popełniłem grzech powszedni, czy to już jest ciężki, czy powszedni, jak to jest. Oczywiście pamiętamy o tym, że jeżeli ten grzech lekki, tak zwany powszechny, powszedni, to akt skruchy świadomy, uczyniony, rachunek sumienia świadomie przeprowadzony i potem także komunia święta jest tym, która gładzi ten grzech, daje nam siłę na nowo żyć w takiej no, pełni życia prawie że chrześcijańskiego. I on dotyka no, materii lekkiej, ale a więc nie przestrzega się normy prawa moralnego lub też gdy nie przestrzega się prawa moralnego w materii ciężkiej, lecz bez pełnego poznania, ale bez całkowitej zgody. No tutaj w zależności też, no trudno nam mówić ogólnie, nie chciałbym jakoś tak, bo nie jestem do tego powołany, żeby tak rozstrzygać publicznie. Oczywiście to zawsze trzeba w sercu i też najlepiej właśnie korzystając jednak z pomocy jakiegoś kierownictwa duchowego, żeby sprawy sumienia tak łatwo też nie rozstrzygać czy w tą, czy w tamtą stronę, więc żeby tutaj nie być za bardzo jakimś takim dla siebie surowym, no żeby to... A jednak człowiek, zauważmy, współczesny ma tendencję do tego, żeby jednak już nie mamy tych problemów z jakąś taką skrupulatnością, myślę, tylko raczej chcemy, żeby to sumienie było coraz bardziej takie szerokie i tym dyskusje jakieś takie wewnętrzne w tą stronę prowadzimy, tak myślę. Chociaż są osoby rzeczywiście obdarzone jakimś takim wrażliwością, bym powiedział, jakąś taką skrupulatnością, że będą szły w stronę jednak tego, żeby się ciągle gdzieś oskarżać i mówić, że jest no, gorzej niż jest. Ale to jednak wszystko zostawiać, prosić o tutaj światło Ducha Świętego w czasie modlitwy, w czasie rachunku sumienia i no, też zdać się na dobrą też spowiedź. Mamy tą spowiedź dostępną, a więc sakrament pokuty. Nie brakuje kapłanów, nie brakuje kierowników jakichś duchowych, więc myślę, że tutaj w naszej ojczyźnie nie ma problemu. Natomiast bardzo ważne jest, żeby wewnątrz zawsze chcieć no, być człowiekiem takim, który umie i chce rozpoznawać to, co mówi sumienie. O sumieniu jeszcze będzie mowa, bo to jest tak, że my mówimy sumienie, ale oczywiście odpowiednio ukształtowane, odpowiednio wychowane, tak można powiedzieć, bo to jest też rzeczywistość, którą się no, rozwija. I można no, mieć to sumienie bardzo jakoś tak mało, że tak powiem, używane i to też jest wtedy problem, ale zakładamy, że ono jest dobrze rozwinięte, że jest prowadzone od dzieciństwa, od młodości i ono najlepiej wtedy nam powie, jest tym głosem wewnętrznym, przez które Pan Bóg do nas przemawia i mówi nam, w jakim stanie jesteśmy, jeśli chodzi także o poczucie grzechu. Ale mówię, raczej współczesność jest taka, która nam będzie mówiła, że no, w skrajnych warunkach, że Bóg nie istnieje, bo świat duchowy nie istnieje, grzech to jest tylko twoje poczucie, także jest mi ciepło czy zimno, to jest tak, to samo i grzech, to jest w zależności od tego, jaka jest temperatura, prawda, czy za chwilę potrącimy jakiś tam kaloryfer, ocieplać i będzie nam ciepło, a potem będzie zimno, tak samo jest z grzechem, to jest jakieś odczucie, poczucie, dyskomfort. Wiemy, że to jest ta logika, to jest ten język współczesnego świata, no świata, no po prostu są centra, są ci, którym zależy, żeby byli ludzie o niskiej moralności, o niskim poczuciu odpowiedzialności, a z tym się rodzi poczucie winy, grzechu, albo też nie. I wszystkie systemy ateistyczne, walczące w sumie z człowiekiem, tak koniec końców, zawsze biły właśnie w tą sferę duchową, religijną, bo to jest rzecz znamienna, że człowiek właśnie bez moralności, człowiek z tą moralnością wykrzywioną, przekrzywioną, będzie bardzo łatwy do manipulacji. To znaczy, wyrzućmy religię i wtedy ukształtujemy go na nowo. Zgaźmy w nim wiarę, to wtedy w miejsce tej wiary włączymy ideologię albo jakąś inną antywiarę, bo tu nie ma tutaj pustych przebiegów, nie ma punktu zero. Albo człowiek wierzy, albo zamiast tej wiary prawdziwej w Boga, prawdziwego, objawionego, w coś musi innego wierzyć. I to coś stanowiło to, co te wszelkie ideologie chciały i chcą w człowieka wtłoczyć. To jest też ta rzeczywistość. Dlatego też tu się nie dziwmy, że ten język jest bardzo powszechny, mówiący, że no tak naprawdę to jest sprawa indywidualna, oceny, poczucia, odczucia. I to jest wszystko też zależy też od nie wiem, poziomu, nie wiem, magnezu we krwi, prawda, albo jego braku i tak dalej. Takie są różne takie teorie, tak czy inaczej przedstawiane. Wiemy dobrze, co znaczy dla człowieka wierzącego poczucie czystego sumienia, oczyszczonego, poczucie przyjaźni z Panem Bogiem, poczucie wynagrodzenia jakichś nawet i krzyw, które by człowiek popełnił. Tego się nie da niczym zastąpić, żadnym preparatem, żadnym jakimś środkiem zastępczym. A więc to jest to. I tutaj pamiętajmy, że najgorszym, tak można powiedzieć, jest trwanie właśnie w grzechu, że ja jestem jakimś takim człowiekiem, mówimy, który no ani go dobro nie poruszy, ani go jakoś tam zło nawet go jakoś tam nie wystraszy. I tak nieraz bywa, że no są ludzie, którzy latami żyją w grzechu ciężkim. I to jest to, że raz, że obrażają Pana Boga, to jest wiadomo, są ciężcy dla życia, dla innych, ale przede wszystkim rujnują swoje wnętrze, niszczą swoje życie duchowe. Potrafią wtedy z miesiąca na miesiąc, z roku na rok coraz bardziej tworzyć taką przeogromną skorupę i później trzeba bardzo długo pracować. Niejednokrotnie okazuje się, że nawet sytuacje graniczne, ekstremalne, jak ciężka choroba, jak nawet bliskość śmierci, nawet wtedy tego człowieka nie potrafi dotknąć, zmienić. I tutaj jest, no wtedy potrzeba wielka modlitwa, no i wiara też w Boże miłosierdzie, ale to już temat osobny, bo będzie przed nami też kształtowanie sumienia, jak i żyć teraz i jak to sumienie wychowywać w sobie. Dzisiaj chcieliśmy się skupić właśnie nad tymi sprawami, a więc zróżnicowanie grzechów, ciężkość grzechu, też jak wygląda też grzech, a sposób życia człowieka. Następne tematy to będą właśnie mnożenie się grzechu, a potem także życie społeczności. Pamiętajmy, grzech powszedni, mówimy lekki też, stanowi nieporządek moralny, dający się naprawić przez miłość, której pozwala w nas trwać. Natomiast grzech ciężki to jest ten, który popełniamy w materii bardzo, w materii poważnej i świadomie, a także i dobrowolnie. Ale cały czas mówimy o tym, żeby jednak powodować to, żeby nie dopuszczać do tego, żeby ten grzech ciężki w nas mieszkał, nas dotykał, żeby w nim trwać, żeby jakoś tam te zmiany on powodował, tylko staramy się zawsze, mamy możliwość korzystać ze źródła, jakim jest sakrament pojednania, pokuty, źródło Bożego miłosierdzia, to dotknięcie samego Boga Jezusa Chrystusa. Więc do tego się zachęcajmy, też módlmy się za siebie. Zawsze mówimy nieraz tą intencję, szczególnie modląc się do Matki Bożej, że polecamy właśnie za grzeszników, ale też tych, którzy trwają właśnie w grzechu bardzo mocno i nie mają sił, żeby się jakoś z niego wyrwać, więc też ich polecamy tej Bożej opatrzności, Bożej miłości i też wstawiennictwu Matki Bożej.